Cześć, Paweł.
Nie zauważyłem cię.
Widzę, że się boisz.
No boję się, bo to jest straszna noc, Halloween.
Tak? Wiesz co? No to dobrze, że się boisz, bo chcemy nagrać odcinek specjalny Halloween Special. I chciałbym porozmawiać z tobą o takich strasznych rzeczach związanych z dokumentacją, ale też ogólnie z pracą technika writera.
No dobra, to ostrzeżenie dla słuchaczy, to jest odcinek dla ludzi o mocnych nerwach.
Tym bardziej będzie to odcinek dla ludzi o mocnych nerwach, bo nie planujemy go edytować w żaden sposób, dlatego idzie na żywo, będzie surowe nagranie, więc jak Paweł się pomylisz, to niestety nie będzie, to się wytnie, bo jak powiesz, to się wytnie, to tego się nie wytnie i to zostanie.
Dobra, czekaj, to się wytnie. Czy nie?
Dobra, jesteś gotowy?
Tak.
No to słuchaj, to może zaczniemy od tego, co dostaliśmy od ludzi. Zadaliśmy pytania na Facebooku, na LinkedInie i dostaliśmy parę informacji o tym, co ludzi przeraża, jakie są ich koszmary, czym się stresują. No to może zacznij od pierwszej takiej historii. Zaczynamy od grubego kalibru?
Dobra, dostaliśmy anonimowo historię od pewnej osoby. Ta osoba mówi, opowiada nam taką historię. Zatrudniasz się w pierwszej pracy jako technical writer, jedyny na firmę. Na wdrożeniu omyłkowo wyświetlają ci cudzą umowę z 3 razy większą stawką. Okazuje się, że firma ma ponad 2-letnią lukę w dokumentacji produktu i niby przychyli ci nieba, ale jest wyjątek. Czas SMI nie jest dla ciebie. Koniec, kropka. Nie masz na co liczyć. Oczekują, że uzupełnisz tę lukę jeszcze przed końcem okresu próbnego. Produkt duży i mocno spersonalizowany, nie ma happy endu. Co powiesz, Michał? Przeraziła cię ta historia?
Wiesz co? Zatkało mnie. Ale wiesz co? Zatkało mnie też dlatego, że byłem w podobnej sytuacji. Co prawda nie tak drastycznej jak ta, którą tu opisałeś. No ale też kiedyś miałem pierwszą pracę jako technical writer. Sytuacja była bardzo podobna, bo dokumentacja to był jeden wielki PDF, który miał kilkaset stron i był tak utrzymywany po prostu, kiedy kto miał czas z programistów, to coś tam dopisał przed nowym releasem. Dlatego no, utożsamiam się z tą sytuacją. Co prawda na szczęście ominęła mnie sytuacja, że ktoś pokazał mi cudzą umowę, gdzie była dużo większa stawka, co by mnie zdemotywowało na sam początek, ale no, wymagania były wysokie i no, przyznam szczerze, że było to stresujące, szczególnie w sytuacji, kiedy jest to pierwsza praca jako technical writer i w ogóle nawet jeszcze do końca nie wiesz, co to oznacza i starasz się pokazać, że jesteś specjalistą i dostajesz wymagania, o, uzupełnij lukę w dokumentacji, a przy okazji jeszcze wybierz narzędzie, zaraz tak, wiesz, zanim zaczniesz pisać, to wybierz nam narzędzie, ustaw całe procesy, cały flow, wiesz, no i spoko, nie? No i masz na to 2 miesiące na przykład, nie? No więc rozumiem, że to może być koszmarne i stresujące.
Wyzwanie takie, no może być motywujące, nie? Samo z siebie, że jest luka w dokumentacji, 2 lata, trzeba to uzupełnić. Dokłada do tego, że tam przed końcem okresu próbnego, ale mnie przeraża na przykład ta część tego. Przed końcem okresu próbnego, czyli na przykład nas ktoś zatrudnił na 3 miesiące i potem nam nie przedłużył umowy. Bo skoro się 2 lata obeszli bez dokumentacji, to może im wystarczy pracownik na 3 miesiące, a potem za 2 lata zatrudnimy następnego na 3 miesiące. Wiesz, to brzmi najstraszniej z tej całej historii dla mnie.
No dla mnie to jest straszne, że właśnie stawia się takie nierealne trochę wymagania, bo tak naprawdę pierwsze 3 miesiące to ta osoba w ogóle stara się ogarnąć, co się w firmie dzieje i jaki jest produkt, co w ogóle chodzi, nie? A ktoś mówi, że w te 3 miesiące ma być wszystko zrobione, nie? I teraz masz takie pytanie, no dobra, jak tego nie zrobię, to co, przedłużą mi umowę, czy to jest na zasadzie zobaczymy, nie? Ale no wiesz, tak jak mówisz, może być to motywujące, ale to jest trochę tak jak z występowaniem na scenie, nie? Pewien poziom stresu jest motywujący, ale później to już jest paraliżujące, dlatego wydaje mi się, że w tym wypadku to już był paraliż. Ja osobiście bym chyba nie chciał zostać w takiej firmie.
Też bym pewnie nie został. To co, Michał, masz jakąś straszną historię dla mnie?
Historię nie wiem, czy to jest jakaś tam historia, ale w każdym razie zostało tutaj wspomniane w naszej kochanej grupie tworzenie dokumentacji na Facebooku, do której zapraszam, jeśli ktoś by chciał dołączyć, a jeszcze tam nie jest. Jedna z rzeczy, która się pojawiała, było pisanie w Wordzie dokumentacji.
O kurczę.
Brak możliwości, mówiąc po polsku tak ładnie, reużywania kontentu w momencie, kiedy mamy dużo produktów. No i to jest taki problem. I powiem ci szczerze, że Word to jest fajny temat, bo jak myślałem o tym, jakbym się przebrał na Halloween, żeby było strasznie, to myślałem, że się przebiorę za Clippiego. Pamiętasz tą postać z Worda? Tego pomocnika Clippy?
Pamiętam. On mocno wyprzedził epokę, bo teraz wszędzie są takie tego typu duchy w maszynach, a wtedy było nie chcę Clippiego, żeby mi przeszkadzał. Teraz zawsze jest Alexa, zagraj Despacito.
No tak, też się zgadzam, że wyprzedził epokę, ale w tamtych czasach był właściwie upierdliwy i strasznie denerwujący, dlatego wszyscy chcieli się go jak najszybciej pozbyć, więc bym się przebrał z takiego Clippiego, wiesz, taki duch z przeszłości, który cię straszy. Piszesz w Wordzie, a tam się pojawia skowron przebrany za Clippiego, nie? I cię stuka w ramię. Ej, źle piszesz.
Dosyć straszne. Ja pamiętam, że używałem tego asystenta, tylko go zmieniłem na czarodzieja, bo tam można było wybrać Clippiego, czarodzieja albo psa.
I chyba Einsteina jeszcze. Tak, tak mi się coś kojarzy. Nie jestem pewien na 100%, ale chyba tak. No ale wracając do tego koszmaru, zgadzam się, a jeszcze bym dodał do tego to, że pisanie dokumentacji w Wordzie, gdzie wszyscy używają ręcznego formatowania i nie używają szablonów.
No. Tak. Ej, ja w ogóle dużo pisałem dokumentacji w Wordzie. Wiele razy mi się zdarzało być w takim projekcie, gdzie się pisze w Wordzie i tam były takie niekończące się problemy z tym formatowaniem, nie? Że ktoś tu sobie pogrubił i powiększył czcionkę i nie wygląda jak inne nagłówki. Albo gdzieś tam coś się stało z tabelką, jest jakaś dodatkowa kolumna i jej się nie da usunąć. I po prostu co byś nie robił, to się jej nie da usunąć. Więc tą tabelkę po prostu tworzysz od nowa.
Ja też miałem taki koszmar w jednej pracy, właśnie teraz mi przyszło do głowy, jeśli chodzi o Worda, że używaliśmy szablonów, mieliśmy to fajnie skonfigurowane, ale był taki problem z Wordem, że jak podpiąłeś szablon, to on tylko na początku pewne elementy zaciągał i w momencie, kiedy ten szablon został użyty, o ile pamiętam, to już później pewnych elementów się nie dało zaktualizować. Mogłeś aktualizować jakby style, tam nie wiem, pogrubienia, czcionkę, ale chyba jak chciałeś na przykład grafikę zmienić, która była na stronie tytułowej, to on się już nie aktualizował względem szablonu, tylko trzeba było tam zmieniać ręcznie. Nie wiem, czy ja trochę nie przekręcam, ale wiem, że było tak, że w oryginalnym szablonie było więcej elementów niż później po podpięciu byłeś w stanie kontrolować we wszystkich dokumentach. I jak był rebranding, to trzeba było wszystko ręcznie zmieniać w tych Wordach. No chyba, że jesteś szpecem i sobie tam, nie wiem, VBA jakieś użyłeś i może tam się dało to zrobić. Ale nigdy do tego już takiego nie doszedłem.
No są tacy specjaliści i na pewno dużo można zrobić. Pamiętam, że kiedyś w jednej pracy zespół tłumaczeń w ogóle tak działał, że wklejali tekst do tłumaczenia do Worda i tam mieli jakieś makro, które im przygotowywało to do pamięci tłumaczeniowej, żeby to wrzucić. Nie wiem, czy to jest częsta praktyka, mi to się wydało dziwne. Dlaczego pracują w Wordzie, a nie w jakimś takim formacie tekstowym? No ale mniejsza o to. Ja też pamiętam, jak pisałem pracę magisterską w Wordzie, to były takie horrory. Chodziły, że jak zrobisz za długi dokument w Wordzie, to potem się go już nie da otworzyć. I wszyscy mieli taką paranoję, co z tą pracą magisterską.
A to była prawda, czy to była taka miejska legenda?
No nie wiem, mi się zdarzyło kilka razy taki plik w Wordzie, którego się nie dało potem otworzyć.
No dlatego ogólnie zgadzam się z tym, że Word jest takim jednym z większych horrorów technika writerów. Ja na przykład jakbym zobaczył ogłoszenie o pracę, gdzie byłoby napisane, że pracujemy w MS Wordzie, to bym chyba nie zaaplikował.
A ja ci powiem, że nawet w obecnej pracy zrobiłem kiedyś dokumentację w Wordzie i ona jest do dzisiaj w Wordzie. I chyba w zeszłym tygodniu dostałem jeszcze requesta od kogoś, żeby udostępnić, wiesz, taki ten, prośba o dostęp do tego pliku Worda na SharePointie. Także no cóż, koszmary są wśród nas.
Masz coś jeszcze w rękawie od naszych słuchaczy?
Mam jedną taką historię, która przypomina najstraszliwsze historie z początków horroru gotyckiego. Tytuł jest taki Frankenstein, znany też jako Frankenbranch.
Dobra, wyjaśnij, bo ja nie za bardzo kumam, o co chodzi.
No wiesz, potwór Frankensteina to był taki potwór postrzywany z różnych ciał, z różnych tam znalezionych na cmentarzu wykopanych zwłok. I tutaj ktoś pisze o SVN-ie. Limitowana ilość branczy. Na branczu mieszka treść do całej serii nowych produktów, a klient decyduje się szybciutko wypuścić jeden z produktów, resztę wstrzymać na czas nieokreślony. Efekt merge'a gałęzi głównej, gałęzi z produktami, usuwania większości nowej treści przed publikacją zasłużył sobie na szczytne miano Frankensteina.
Brzmi przerażająco. Tym bardziej, że jest to SVN, więc wydaje mi się, że może być jeszcze bardziej przerażający niż w Gicie. Chociaż ciężko powiedzieć, bo w Gicie konflikty przy merge'ach to też jest osobna historia, nie?
Tak, ale tutaj chyba tym największym koszmarem jest to, w jaki sposób zarządzasz treścią, nie? Że masz jakieś tam jeden branch, gdzie są wszystkie feature'y i publikujemy część z nich. Więc merge'ujesz, a potem usuwasz z maina. I teraz masz już w ogóle takie rozjeżdżające się zupełnie branche dwa. I to, co pisze ta osoba, to jest tak, że przez długi czas to wraca i cię potem gryzie, nie? Bo na przykład 7 feature'ów było na branchu, zmerdżowaliśmy i usunęliśmy 4, mamy 3. 2 potem dochodzą znowu. I co teraz? Musimy je gdzieś wkleić, ale już się main zmienił, nie? Pewnie zmerdżowaliśmy jakiegoś innego brancha do niego i tak dalej. Powstają takie sytuacje, gdzie tak naprawdę, nie wiem, otwierasz sobie 2 brancze z osobnych folderów i co robisz? Copy-paste między 2 okienkami edytora? No to jest trudna sprawa.
Wiesz, ciężko się tu wypowiadać, bo nie znamy pełnej historii, bo moglibyśmy się teraz wymądrzeć. A, to może trzeba było każdy feature trzymać w osobnym branchu i mielibyśmy takie, Franken-brancze dzieciaczki, nie? Wiesz, tam 7 sztuk potomstwa i później, wiesz, razem je zmerdżować. Ale może się okazać, że to było trudne dlatego, że na przykład dużo części między tymi feature'ami było dzielonych, nie? Dlatego ciężko było na przykład to rozdzielić tak logicznie na 7 różnych albo na 8 różnych mniejszych branży. Więc tu można się wymądrzać, no ale są to takie straszne historie i z tego co wiem, nie tylko w SVN-ie, ale wiele osób jest przerażonych na przykład konfliktami merdżowania, to znaczy konfliktami, które się pojawiają podczas merdżowania nawet w Gicie. Widziałem nawet takie infografiki, nie, to jest złe słowo, to nie jest infografika, takie, nie wiem, memy, że wiesz, że jak jest git merge i są konflikty, to taka, wiesz, takie wojsko jak naciera jedno na drugie, nie, jest takie starcie po prostu tytanów, wiesz, oni się tam naparzają, no i oczywiście są ofiary z tego powodu, więc tutaj ten koszmar pewnie jest podobny.
No to jest dosyć straszne, ja myślę, że trzeba przejść taką trochę szkołę życia z Gitem, bo mi się zdarzało kiedyś, że deklinowałem całe pull requesty i zaczynałem od początku przez właśnie konflikty, ale teraz już jakoś tak mam szczęście ostatnio i nie mam takiej potrzeby, udaje mi się merge'ować. Natomiast też w tym projekcie, gdzie były te Franken branche, gdzie był ten branch ze wszystkimi feature'ami, potem trzeba było merge'ować. Wiesz, czasem tak jest, że się zmieniają też plany, no nie? Że mieliśmy taki plan, że wszystkie 7 feature'ów wejdzie, a potem się okazało, że wejdzie część tylko z nich, nie? To ciężko wszystko przewidzieć, nie? Także tak jak mówisz, nie ma się co wymądrzać tutaj, no ale koszmar i trauma pozostaje.
No i też kolejne pytanie, gdzie jest ten kompromis pomiędzy trzymaniem czegoś osobno i później merge'owaniem na przykład do 4 branchy do jednej zmiany, a trzymaniem czegoś w jednym branchu i dzięki temu nie musisz tego robić na przykład w kilku miejscach, nie, jeśli zmiana następuje. No to nie są łatwe rzeczy, nie? Te strategie używania Gita czy też w ogóle systemu kontroli wersji to jest też osobny temat i to, co sprawdza się w jednym miejscu, nie sprawdza się w drugim miejscu, dlatego to ciężko tutaj osądzić, co to jest dobrym rozwiązaniem.
Polecam komendę cherrypick w Gicie, która super działa z małymi zmianami, ale wiadomo, że całego feature'a pewnie nie zmerdżujemy takim cherrypickiem.
Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez cherrypick.
Cherrypick. Wespnij się na wyżyny i zerwij.
Dobrze, że git jest open source'owy, to nam może nie zapłacić, więc nie dostaniemy nic za tą reklamę. Dobra, idziemy dalej. Mam tutaj taką krótką wzmiankę, ale niestety autor komentarza nie rozwinął myśli, ale z pozdrowieniami dla Rafała Pawlickiego, który jest dużym fanem Sfinksa, to chciałbym to przekazać, czyli że w poprzedniej firmie ta osoba używała Sfinksa i to był największy techwriterski koszmar dla tej osoby. Chciałem się dowiedzieć więcej, nie udało się, ale pomyślałem sobie od razu o Rafale, który u nas gościł już 2 razy i on strasznie, wiem, że zachwalał sobie to narzędzie i lubił to narzędzie, dlatego też mnie tak to uderzyło, że ktoś mówi, że to jest takie koszmarne. Chciałem trochę włożyć kij w mrowisko, więc nie będzie tutaj dalszego ciągu, może coś się z tego urodzi. Może będzie następny odcinek o Sfinksie, na przykład z Rafałem.
No, można by popróbować. Ja kiedyś dodawałem Sfinksa do naszego tego jamstackowego sajta, który stworzyliśmy w firmie. To musiałem trochę przeskakiwać przez parę obręczy, ale generalnie na koniec to się okazało bardzo proste. Nie wiem, jaki byłby koszmar używania Sfinksa, ale wyobrażam sobie, że pewnie źle dobrane narzędzia, na przykład do edytowania i cały proces niedostosowany do Sfinksa, mógłby być dużym, dużym problemem tutaj.
No albo sam fakt, że jest napisane w Pythonie na przykład, nie? Dla kogoś może to być zaleta, dla kogoś wada, bo lubi inny język programowania albo nie chce mu się uczyć dodatkowego języka programowania. Może to był problem taki, że...
Po pierwsze, to człowiek by chciał może używać jakiegoś prawdziwego języka programowania, a nie Python.
Tak, takiego jak ty, JavaScriptu, nie? To jest taki naprawdę najprawdziwszy, porządny język programowania, taki hardkorowy, nie?
Ten odcinek jest sponsorowany przez Pythona.
A jeszcze wracając do Pythona i do Sphinxa, to czy ja dobrze pamiętam, że tam właśnie konfiguracja nawet była plikiem py? Coś takiego, że ta konfiguracja była utrzymywana w pliku Python. No i właśnie może takie rzeczy były trudne dla tej osoby, bo wiesz, o ile dla deweloperów, którzy siedzą w Sphinxie, jest to proste, bo często Sphinx jest wykorzystywany na potrzeby dokumentowania projektów Pythonowych, nie? Więc to jest takie naturalne narzędzie, które się podpina do tego, żeby swój Pythonowy, wiesz, stack sobie opisać i tam jakoś wygenerować z niego dokumentację. Więc siedzisz w tym samym ekosystemie i to jest fajne, nie? Naturalne, że sobie tam robisz konfigurację w Pythonie, nie? A dla osoby zewnętrznej, która nie koduje w Pythonie i chce tylko, wiesz, static site generator i nagle musisz wchodzić, wiesz, w programowanie trochę, żeby sobie zrobić konfigurację, no to jestem w stanie uwierzyć, że może być to takie koszmarne, nie? Doświadczenie.
Ale to jest też źródłem koszmaru może być to, co mówiłeś, że to jest narzędzie przewidziane do dokumentowania takich stacków Pythonowych. Jak chcesz sobie zrobić dokumentację do API swojej biblioteki Pythonowej, to jest super narzędzie. Ale ja na przykład próbowałem to dopasować do restowego API i było dużo, dużo problemów z tym narzędziem i wydaje mi się, że jeżeli ktoś po prostu wybrał a priori Sphinxa, ta technologia, którą opisywaliśmy, nie była w ogóle kompatybilna z tym, no to mieliśmy różne problemy, nie? I może na przykład się skończyło tym, że trzeba było każdą stronę po prostu ręcznie pisać. I mimo, że mamy tego Sphinxa, to jakby to tak jakbyśmy próbowali, nie wiem, rzeźbić rowerem.
W ogóle skąd ci to przyszło? Jak rzeźbić rowerem? Rzeźbić w rowerze?
Masz kawałek drewna, nie bierzesz rower i nim wycinasz tam posąg bogini Afrodyty w tym drewnie.
Posąg Frankensteina.
Tak.
Dobra, no to może już damy spokój temu Sphinxowi.
Dobra.
Nie będziemy już rzeźbić w Sphinxie. On już tak nosa nie ma, więc może nie będziemy już nic tam urywać.
Sphinx tam miał taką zagadkę, że coś tam najpierw się uczysz trzech frameworków, potem dwóch, a na końcu czterech, nie pamiętam.
Dobra, to teraz się trzymaj krzesła, bo jest coś prawdopodobnie, z czym każdy może się z nas utożsamić i przeżył to. To jest utrzymywanie screenshotów.
O kurka, mam nadzieję, że nie muszę tego robić.
A właśnie, robisz to teraz? Bo ja siłą rzeczy już tego nie robię, bo robię trochę inne rzeczy niż w ogóle pisanie dokumentacji, ale ty w swojej dokumentacji masz dużo screenshotów?
Nie mam dużo. Dużo próbek kodu, które mają podobne jakby wyzwania przed nimi stoją, nie? Że próbka kodu się dezaktualizuje podobnie jak screenshot.
No dobra, no to może rozwiniemy trochę temat. Ja osobiście zgadzam się z tym, że utrzymywanie screenshotów to jest koszmarna sprawa. Pierwsza rzecz to jest taka, że no często zmieniający się produkt, więc trzeba te screenshoty wymieniać na bieżąco, nie? Czyli wiesz, nowy release, nowe screenshoty, nowy release, nowe screenshoty. Czasami wiesz, kilka razy przed samym releasem musisz je wymieniać, bo na przykład produkt jest rozwijany dynamicznie i przed samym deadline'em, wiesz, release'u jeszcze coś tam się dopycha, więc jeszcze screenshoty do wymiany i jeszcze coś tam, nie? Więc to jest na pewno trudne. Ja pamiętam, że miałem kiedyś taki szał właśnie, jak mieliśmy jakiś taki deadline agresywny na wypuszczenie nowej wersji i ja po prostu pamiętam, że tony tych screenshotów robiłem i tam wiesz, tylko robiłem te screenshoty, już mi głowa puchła od tego. To jest jedna rzecz, ale nie wiem, czy straszniejszą rzeczą nie jest sytuacja, w której musisz zaktualizować starą dokumentację do produktu sprzed wielu, wielu lat i musisz zaktualizować screenshot, a nie masz środowiska, na którym ten screenshot możesz zrobić, bo tej wersji już mało kto jej używa, a w środowiskach testowych gdzieś tam może leży, ale nie wiadomo jak się do tego dostać, bo nie masz dostępu. I to są takie straszne historie, dlatego też wiele razy ja na przykład zamiast zrobić screenshota, to otwierałem go w Paincie, dosłownie w Paincie i robiłem zaawansowaną edycję piksel po pikselu, gdzie na przykład czcionkę dorabiałem i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że taka grafika rastrowa, tradycyjna, jakieś tam PNG czy JPEG, no to jest niezłe rzeźbienie takim właśnie rowerem, jak ty to chciałeś zrobić, nie?
No teraz są narzędzia, którymi, ale faktycznie to się zdarzało, zdarza się i będzie się zdarzać, nie? Że trzeba po prostu wziąć screenshota, otworzyć tego Painta, czy Photoshopa, czy Snagita i po prostu przerobić tego screenshota.
No ale jest jakiś tam środek łagodzący ból i niwelujący te wszystkie straszne doświadczenia w postaci tego, o czym mówił Anton Bolen jakiś czas temu, nawet chyba na konferencji SOAP, o Simplified User Interface, coś takiego, nie? Że możesz sobie robić takie screenshoty, gdzie tak naprawdę ten cały szum, który nie jest istotny dla użytkownika, możesz jakby zasłonić takimi elementami, które są jakieś tam kwadraciki czy kółeczka i tak dalej, i zostawiasz tylko to, co jest istotne, i dzięki temu ta wymienialność screenshotów nie jest tak, nie wiem, wymagana za każdym razem, kiedy release się pojawia. Kiedy release się pojawia, bo czekaj, coś mi mrugasz, Paweł, nie wiem czemu.
Straciłem łącznik.
Halo?
Słychać mnie?
Jesteś?
Nie słychać mnie.
Już jesteśmy z powrotem, małe problemy techniczne się pojawiły, czyli wszystko się zgadza, Halloween, są duchy, wychodzą wszędzie, zniknąłeś mi z wizji na chwilę, poczułem się jak w takim horrorze klasy B, albo C nawet, bo nie było tak strasznie.
Nie było strasznie, a amerykańscy nasi przyjaciele mówią, że gremliny są w internecie.
Może tak być. Może, a na czym to ja zakończyłem? Chyba mówiliśmy o screenshotach, no nie? I o Simplified User Interface.
A tak, zgadza się. Tak, mówiłeś o tym. No. To faktycznie może oszczędzić dużo kłopotów. Można by też sobie oszczędzić kłopotu, na przykład robiąc screenshoty automatycznie jakimś, jak się nazywają, nie Marmalade, tylko te wszystkie te frontendowe frameworki do testowania.
No, to też jest jakieś rozwiązanie. Ale ogólnie wydaje mi się, że trzeba zacząć od jednej prostej zasady, czyli robić screenshoty tylko wtedy, jeśli ma to sens. Ja sam, patrząc wstecz, miałem kiedyś taką przypadłość, że to screenshot, no bo im więcej, tym lepiej. Wiesz, jeden obraz jest jak 1000 słów. No i później zacząłem się orientować, że te screenshoty właściwie nic nie wnosiły, nie? No bo tekst był tak przejrzysty, bo krok był bardzo prosty, był krótki, mało skomplikowany, więc tak naprawdę dokładanie tego screenshota nie miało żadnej wartości. Według mnie screenshot powinien być dokładany w momencie, kiedy dajesz realną wartość dodatkową do tekstu, który jest tam w kroku opisany, nie? No ale to jest wiadomo, to jest taka jakaś tam granica śliska, którą trzeba wyczuć, ale zacząłbym od tego, żeby robić ich mniej, tylko wtedy, kiedy mają sens, no i wtedy ten koszmar może będzie mniejszy, bo nie trzeba będzie ich tak często wymieniać, nie?
Może koszmar polegać na tym, że ktoś ci każe robić te screenshoty i ty wiesz, że nie trzeba i nie powinno się, ale no podpisaliśmy umowę z klientem i w umowie jest napisane, że będą screenshoty.
No i to jest świetne przejście do następnego koszmaru, który dostaliśmy. Chyba czytałeś, Paweł, moje notatki, bo to było takie zgabniutkie z twojej strony, czyli mikromanagement. Pojawiło się coś takiego jak mikromanagement, że jest to koszmar dla techwritera, kiedy ktoś nad nim stoi i pokazuje palcem, a właściwie powinien zaufać swojemu pracownikowi i dać mu robić swoją robotę, bo w końcu jest specjalistą, dlatego został zatrudniony, tak?
No ja nie chcę cię straszyć, Michał, ale twój menadżer stoi za tobą.
A ty myślisz, że ja dlaczego wspomniałem o tym temacie? No bo mi kazał, nie? Takie meta, nie? Mikro. No, dobra, rozumiem, że co chodzi. Wiesz, taki suchy żarcik, no tak jak my to sobie lubimy. No, ale czekaj, poważnie stoi czy nie? Za firanką jest? No nie, bo on jest w Ameryce. To nie, no to jak może. Chyba, że przyleciał. Chociaż nie, bo COVID, no to jak? No to rzeczywiście.
Ale by było strasznie, jakby ktoś z Ameryki przyleciał, nie? Strach się bać.
No, tam strasznie ludzie mieszkają. Nie no, żartuję, zaraz wiesz, wejdziemy w takie klimaty niebezpieczne, że zaraz nas ktoś posądzi o jakieś tam uprzedzenia. Dobra, ale co o tym sądzisz, o tym mikromanagementie?
No to jest taki miecz obosieczny, bo niektórym potrzebny jest zdecydowanie, tylko że jeżeli zatrudniamy na przykład senior technical writera i prosimy człowieka, żeby prowadził cały projekt, a potem mu wskoczymy na przykład, mógłbyś trochę to pogrubić, no to jest takie trochę, no ten człowiek nie potrzebuje takich wskazówek.
Ja się z tym zgodzę, bo sam miałem podobną sytuację parę firm wstecz, gdzie właśnie przełożony mojego przełożonego dawał mi takie wskazówki, tylko że one były bardzo enigmatyczne, bo on miał jakieś zarzuty w stosunku do tego, jak ja pisałem, że a wiesz, ten styl, coś tam jakoś to, jak się jakoś tak czyta nie tak, jak powinno, wiesz, no coś tu mi nie gra, nie? No i wtedy ja się zapytałem, bo oczywiście poczułem się troszeczkę taki mikromanedżowany, ale mówię, dobra, no to trzeba to jakoś rozwiązać, to oficjalnie się zapytałem, no to co w takim razie jest źle, może co powinienem zmienić, jak zrobić, żeby było lepiej, żeby to było wszystko super, taka wiesz, no, otwarty na dialog, nie? No i już nie dostałem takich konkretnych wytycznych, więc tak naprawdę coś było nie tak, ale nie wiadomo co. No i to jest chyba jeszcze najgorszy taki koszmar, jaki ci może spotkać, bo nie wiem, że ktoś ci się wtrąca w robotę, to jeszcze nie jest w stanie ci konkretnie powiedzieć, co nie tak robisz, nie? Więc to jest już...
No nie wiem, mikromanagement jeszcze byłby straszniejszy, gdyby ten menadżer był taki mikro, nie? Że pracujesz sobie, a tu na twoim biurku taki człapie, maleńki menadżer, tak czap, podchodzi ci do kompa, zagląda i mówi, nie tak to rób, inaczej to rób, lepiej.
Czy to chodzi ci o to, że ta osoba była po prostu niskiego wzrostu? Taki, że ale mikro...
Ja nie
czy
mówię niskiego, ci... ja mówię, on jest mikroskop, on jest jak mrówka, taka mrówka jest takim megafonem.
Czyli taki mikromanagement w stylu King Size tego filmu.
O, no, coś takiego.
Czyli by się pomniejszył twój menedżer i był dosłownie mikro i by przychodził i stał ci na biurku jeszcze twarzą do ciebie i mówi tak, ej Paweł, słuchaj, ale tu masz źle, ja ci pokażę. Odwracał się i tak palcem po ekranie. Ci taki sobie wziął taką małą drabinkę, nie, żeby po tym ekranie chodzić, bo masz taki 24 cale, to on nie jest w stanie dostać.
Skakał po tych klawiszach twoich, żeby ci tam coś wpisać. A w ogóle on się powielił, jest go tak dużo i na każdym biurku u każdego jest 10.
Jest ich 4, nie? I oni sobie później wchodzą jeden na drugiego, żeby tam dostać do rogu ekranu i ci pokazać, co tam, że bullet jest nie taki, jak trzeba. Ale żeśmy tutaj abstrakcyjnie odpłynęli. Dobra, mamy coś jeszcze ciekawego na liście. Jeszcze pojawiło się coś takiego jak ściana w postaci managementu, który mówi, że nie opłaca się inwestować w dokumentację. Takie klasyczne zombie. Mówisz, przekonujesz, a oni nie słuchają, bo najchętniej zjedliby twój mózg.
To faktycznie powiało grozą.
No ale spotykamy się z takimi głosami, że przekonywanie właśnie co do wartości dokumentacji jest trudne czasami. Były też osobne tematy związane z tym, jak w ogóle mierzyć wartość dokumentacji, jakich tu wskaźników używać, żeby pokazywać, że to się opłaca, że nie jesteśmy kosztem, tylko wartością i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo złożony temat. No ale no jest to nieprzyjemne, kiedy jesteś zatrudniony w firmie. Wydaje ci się, że ktoś cię zatrudnia, bo jesteś specjalistą. Masz nawet zespół ludzi, na przykład, którzy tworzą dokumentację, a później wiecznie musisz się użerać z innymi i mówić, no my jesteśmy potrzebni, dokumentacja jest potrzebna. No to z drugiej strony, jeśli ktoś tak nie twierdzi, no to po co ich zatrudniał, nie? Też takie dziwne jest.
Albo dają ci do zrozumienia, że jesteś złem koniecznym, że musisz być w firmie, ale nie będziemy poświęcać temu czasu, nie będziemy poświęcać na to pieniędzy. No tak, no przykra sprawa.
Albo jeszcze właśnie takie przekonanie, że okej, no jesteś potrzebny, ale na zasadzie radź sobie, nie? Ty masz sobie poradzić z dokumentacją, my nie mamy czasu, żeby się zajmować, dlatego ciebie zatrudniliśmy, nie? Jakoś to się musi wydarzyć. To nie są to miłe sytuacje. Mogą ci tak po nocach możesz się budzić spocony i przerażony.
No ale właśnie a propos budzenia się, to ktoś tam napisał, że mnie już nie straszą. Już nic mnie nie dręczy, już nic mnie nie prześladuje. Czy myślisz, że to jest oznaka wypalenia zawodowego, pogodzenia się ze smutnym losem?
Może to być tak, że ta osoba albo się pogodziła z tym, że tak jest i już się uodporniła na pewne rzeczy, czyli po prostu z doświadczeniem przychodzi większa odporność na takie koszmary, bo uświadamiasz sobie, że nie ma sensu się tym stresować, że nie ma sensu się tym przerażać. Przecież świat się nie zawali, to jest tylko dokumentacja. A druga to jest, wiesz, takie na zasadzie, że dalej uważasz, że jest to właściwe i tak dalej, jakoś tak sobie tłumaczysz to, że no tak jest, no i trzeba z tym jakoś funkcjonować, no niepotrzebnie sobie nie szargasz zdrowia na jakieś tam, wiesz, strachy, koszmary, jakieś tam rzeczy, które cię prześladują. A druga rzecz to jest takie zobojętnienie, nie? Czyli może to być, odwrócić się w taką stronę, jak mówisz, czyli wypalenie zawodowe, a już mi nie zależy, a już trudno, dobra, już mam to gdzieś, już nie będę tego robił. Więc to może być albo takie dość pozytywne, albo no, negatywne, no nie wiem. Nie uściślone zostało.
No może być, no po prostu ci ktoś mówi weź to pogrób, no to pogrubiasz się, nawet nie pytasz po co. Ktoś ci mówi przepisz to w Wordzie, to przepisujesz. No, to by był koszmar. Ja sobie wyobrażam takiego upiora, który od 1000 lat nawiedza jakiś zamek i ciągle tam kogoś straszy i już tak Następni przyszli, następnych będę straszyć. Co by tu? A cokolwiek. Wezmę sobie swoją głowę w ręce, będzie strasznie.
A ty masz jakieś swoje historie z rękawa? Albo coś, co ciebie przeraża? To ja ci dam taki jeden klasyk, wiesz. Na rozgrzewkę dostaniesz klasyk ode mnie. Koszmar pustej strony.
Łokurka.
Wiesz, co? Wiesz, biała jak duch. Więc może dlatego taka przerażająca. Masz napisać dokumentację od zera, otwierasz Worda, co gorsze, i masz ten mrugający kursor nienawiści. I on tak na ciebie patrzy. I tak czeka. A z boku wychodzi mikromanager i jeszcze mówi: tu zacznij pisać. Tak zacznij pisać.
Zacznij od wcięcia.
Dokładnie, no. Tylko i to jeszcze takimi spacjami zrobionego, nie takiego właściwego w stylach, tylko takiego ręcznie zrobionego. Wszystko, co najgorsze.
Napisz tytuł, a potem enter, 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 enter. Jesteś na następnej stronie. Dobra, teraz pisz.
Page break? Po co ci? Zrób enter. 4 razy.
No, wiesz co, właśnie ten kursor, to się, bo kiedyś się mówiło, że tam koszmar pustej strony, to pisarze dawno temu z gęsim piórem mieli taką wizję, a teraz na filmach czasem się widzi ten ekran monitora z takim edytorem, właśnie z tym kursorkiem migającym, to jest taki współczesna pusta strona.
Zgadza się, ale jest coś w tym, że ciężko jest zabrać się do pisania, jeśli nie masz nic, nie? I to dotyka zarówno, nie wiem, programistów, którym się mówi: ej, weź opisz ten feature, który zrobiłeś, i nagle się pojawia ta pusta strona i od czego tu zacząć, a nawet dla nas też jest trudniej zacząć pisać nową dokumentację niż aktualizować pewnie obecną, nie? Bo wiemy, gdzie coś powinno być, a tutaj trzeba to zaprojektować, trzeba ustalić, co gdzie ma iść, jakie części mają być, wiesz. I na przykład nawet w przypadku jednej strony masz czasami problem, no od czego zacząć, jak to opisać, jak to, wiesz. No i dlatego no, jest to przerażające, no. Więc myślę, że najlepszą radą jest po prostu zacznij pisać. Co ci przyjdzie do głowy? Najpierw zacznij pisać wszystko po kolei, a później zacznij to sortować. Był nawet kiedyś taki post Toma Johnsona, że to jest jak wyciąganie chyba prania i sortowanie, nie? Coś takiego. Że wiesz, wyciągasz tą kubkę tych wszystkich ubrań z różnego typu, rzucasz to w jedno miejsce i nagle później zaczynasz, wiesz, rozdzielać, segregować, później do szuflad odpowiednich. I ten proces jest taki, wiesz, no stopniowy, nie? Tak samo z tą kartką, no.
No wydaje mi się, że to jest dobre podejście, jak mam do opisania nowy na jakiś komponent albo nową funkcjonalność, to czasem tak robię, że po prostu zaczynam pisać o tym i wtedy zaczynam rozumieć, o co chodzi, i wtedy dopiero mi się wyłania wizja, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Nie? Dużo lepiej coś takiego przedstawić potem do review z misą, takie coś, co przeszło parę iteracji i przemyśleń, niż tak zacząć od takiego, no to od czego mam zacząć? Co jest najważniejsze dla użytkownika? To jest pytanie, na które nikt może nie znać odpowiedzi na przykład.
Ale to jest to samo, jak zaczynasz pisać jakiś skrypt, czy pisać aplikację. No, kodowanie rządzi się tymi samymi prawami. Otwierasz pusty, nie wiem, pusty plik JS, czy pusty plik PA, no i zaczynasz tworzyć, nie? I to wygląda tak, że po prostu wpisujesz, co ci do głowy przyjdzie, a później to zaczynasz ogładzać i masz tych iteracji kilka i na końcu wreszcie wychodzi to, co chcesz, nie? Ale jakbym tak siedział i starał się projektować w głowie, na przykład, żeby to od razu było idealne, nie? Bo jak ja zacznę pisać, to już muszę zacząć pisać tak, jak ma być. To jest najgorsze, bo wtedy dostajesz blokera i po prostu się pogodzić trzeba z tym, że pierwsze, co wyplujesz, no będzie słabe, a później zaczniesz to ogładzać, nie? Ale trzeba zacząć to robić, bo wtedy najłatwiej idzie.
No, Stephen King się w ogóle nie przejmuje. Pisze 300 stron o tym, że jest jakieś miasteczko, ktoś idzie do kina, coś tam się dzieje, a potem, może wampir, i nagle się pojawia wampir.
To brzmi jak moja dokumentacja.
Dobra, co tam jeszcze strasznego się dzieje?
O, ja jeszcze mam takie flashbacki z przeszłości, że dla mnie dość koszmarne to były spotkania dotyczące Style Guide'a. Ja nie neguję wartości Style Guide'a, żeby było wszystko jasne. Uważam, że to jest świetna rzecz i powinna być w każdej firmie, a najlepiej powinna być taka rozkminka, że taki Style Guide jest narzucany automatycznie przez narzędzia i nas pilnuje, ale same spotkania dotyczące ustalenia, co tam powinno być, gdzie ta kropka, gdzie ten przecinek, jaki to bullet, jaki link, jak to rozpisać. Ja pamiętam, że te spotkania trwały w nieskończoność, decyzyjność była bardzo słaba na końcu każdego spotkania i zazwyczaj kończyło się na tym, że no słabo to szło i powoli.
Myślę, że tutaj problemem może być próba podjęcia decyzji przez komitet i to jest w ogóle, to nie tylko spotkania style guide'owe będą miały ten problem, no bo tak Każdy ma sugestie, każdy ma zdanie, ale kto właściwie podejmuje decyzję? No niby my, czyli kto? I spotkanie nie jest ustrukturyzowane w taki sposób, że jest jakieś, wiesz, zamknięcie, nie? Można by na przykład wymyślić sobie strukturę, że tam jest taki problem, Oxford koma czy nie? No to robimy tabelkę za Oxford koma, przeciw Oxford koma. Raz, dwa, trzy, mamy 5 minut na tą dyskusję, wpisujcie na Miro swoje pomysły po lewej, po prawej stronie i podejmujemy decyzję, 10 minut zamknięty temat. Można by tak spróbować zrobić na przykład, nie?
No bierz pod uwagę, że rozmowa o tym, jaki styl powinien zostać zaadoptowany w danej sytuacji, no to jest taka rozmowa uznaniowa też często, nie? Na zasadzie, no ja mam taką opinię, a ktoś ma inną opinię, ale te oba rozwiązania są właściwie poprawne, tak? Czyli gramatycznie to jest wszystko w porządku i to jest właśnie to najtrudniejsza rzecz, co wybrać, bo obie rzeczy są poprawne, tylko to jest jakaś preferencja, nie? No i, no tak. I dlatego to trwa w nieskończoność, żeby to ustalić, bo ludzie mówią tak, wiesz, masz jeszcze background, że ktoś takiego języka używał, w sensie takiej odmiany języka, ktoś innej odmiany języka i tyle lat i każdy ma swoje skrzywienia, to jest jak w programowaniu, nie? Też, a możesz tą pętlę napisać tak, a możesz jeszcze inaczej, no i każdy lubi tak albo w inny sposób, no i to trwa w nieskończoność później, nie? No dobra, to coś jeszcze, a jak już o kodowaniu wspomniałem, no to ja mam takie dwie drobne rzeczy, które mnie prześladują już nawet obecnie. Może to nie jest do końca techwriterskie, ale kodująco techwriterskie. Pamiętam, że się kopałem z takimi rzeczami jak funkcje, które nic nie zwracały. Miałem na przykład jakąś funkcję taką, która była dostępna w języku programowania i ona robiła w miejscu, jakby zmieniała obiekt i nie zwracała nowego obiektu, który został zmieniony. I ja sobie przypisywałem tam zmienną. Ta zmienna równa się funkcja wywołana na tym obiekcie i nagle on jest, nie ma go, jest none albo null albo undefined. Ja mówię, o co chodzi, ale o co chodzi, nie? Okazuje się, że zamiast tworzyć nowy obiekt, trzeba było użyć tego starego, bo on został w miejscu zmodyfikowany, tylko sobie nie doczytałem. I takie frustracje, wiesz, w debugerze, ale czemu tu jest dalej undefined, przecież to się wydokonuje i tak dalej, nie? No, więc to są takie koszmarki. Mhm. Chciałeś coś dodać?
No właśnie, założyłem te funkcje takie oldschoolowe. Czemu one ciągle są? Czemu nie zostały zastąpione takimi, co zwracają? Nie wiem, nie wiem.
No ja też nie wiem, no ale się zdarzają, więc trzeba uważać. A druga rzecz, która była taka koszmarna i często też jest, że robię sobie w lokalnym środowisku, mam development prowadzony i wszystko mi działa i wszystko jest fajnie i nawet dokerki sobie tam puszczam i to chodzi i wrzucam to do TeamCity, wszystko szlak trafia. Nie? Czyli w tym momencie wrzucam do TeamCity i nie działa. A na przykład w skrypcie bashowym są normalnie dobrze cudzysłowy, ale w TeamCity on sobie jakoś to zmienia i te cudzysłowy już nie są dobre. I po prostu pół godziny zabawy z tym, żeby ustawić cudzysłowy, bo jakaś tam zmienna się źle rozwiązuje. I po prostu takie jaja czasami, że no mnie to prześladuje, jest to strasznie frustrujące i męczące, nie? No więc zdarzają się takie rzeczy.
Wiesz co, ja ostatnio miałem podobny problem, że zmieniłem sobie nazwę folderu z małej litery na dużą, skomitowałem to do Gita, a tam leci error w buildzie, bo nie ma takiego pliku, bo odwołanie jest dużą literą, a Git nie skomitował zmiany wielkości litery i po prostu to mnie doprowadza do szału. Już myślałem, że to mam za sobą, a teraz mi się zdarzyło znowu w zeszły weekend i po prostu zgrzytałem zębami.
I wyszedł jak taki Freddy Krueger z szafy i cię zaczął tam łapać.
Koszmary powracają.
Mam jeszcze tutaj coś dla ciebie. No dobra. Wracamy teraz w klimaty techwriterskie, czyli pisanie o czymś, o czym nie masz pojęcia. Mhm. A co gorsze, robisz spotkania z ludźmi, z ekspertami, zadajesz pytania, wymieniasz maile i dalej nie rozumiesz, o co chodzi. Mhm. A czas płynie i musisz sobie napisać coś nowego, nie? Dostajesz na przykład zlecenie, napisz nam taki tutorial do tego feature'a i ty starasz się to zrobić i kompletnie nie rozumiesz, o co chodzi. Zaczynasz coś pisać, nie wiesz, o co chodzi, dajesz do review, ktoś ci to oddaje, po omacku robisz te zmiany. Ja mówię trochę z doświadczenia, bo przypomina mi się taka sytuacja w mojej pierwszej pracy jako technika writer, że gdzieś w pierwszych tygodniach dostałem zlecenie na dopisanie krótkiej procedurki dotyczącej, to była jakaś kwestia security, chyba o certyfikaty jakieś chodziło. W każdym razie czarna magia dla mnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. No i gadałem z takim ekspertem od tego tematu i on mi tam tłumaczy, no wiesz, że tu jest taki certyfikat, są jakieś klucze tam, wiesz, tutaj się wymieniają, wiesz. Ja tak siedzę i no dobra i pamiętam, że totalnie jak dziecko we mgle napisałem tą procedurę I ona, okej, okay, była w porządku, ktoś tam to zrewiował, powiedział, no jest w porządku, nie, ale kompletnie nie czułem, co ja piszę i kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc to było takie napisane po prostu byle było, nie? No i to no. jest takie przerażające trochę, nie? W sensie, no spędzać to sens powiek, bo wiesz, że, nie, że masz taki syndrom oszusta, nie? Że piszesz i nie wiesz, o czym piszesz. W ogóle jak ty masz tym ludziom pomóc, jak ty w ogóle nie rozumiesz, o co chodzi, nie?
No właśnie to jest jedno, jak nie rozumiesz, bo na przykład jesteś nowy, nie? Możesz nie rozumieć, bo na przykład nie masz dostępu do tego narzędzia, tego produktu, albo nie możesz mieć dostępu, bo nie ma czegoś takiego jak dostęp do tej rzeczy, nie? I po prostu jak nie jesteś ekspertem, to nie będziesz wiedział. Nie będziesz wiedział, jak to opisać. No straszne rzeczy. Stykamy się z własną niewiedzą. Taki, tutaj można by powiedzieć, horror kosmiczny.
Ale jesteś z tym security i w ogóle z takimi zagadnieniami logowania i tak dalej, bo teraz nawet jak już się nie zajmuję dokumentacją, tylko właściwie implementacją, czy tam tworzeniem takich rozwiązań na potrzeby naszego portalu na przykład, to zawsze najtrudniejsze rzeczy to jest security i wszelkie związane z logowaniem. Ja się tak po prostu potwornie morduję czasami, żeby zrozumieć. Czytam po kilka razy jakieś tam koncepty, później zostawiam to na 2 miesiące, bo nie muszę tego robić. Wracam do tego, już nie pamiętam, o co chodziło. Dlaczego OpenID Connect, co to jest w stosunku do jakiegoś auth, coś tam, wiesz, nie wchodząc w jakieś tam techniczne szczegóły, no ale jest to trudne. Nie? I ten syndrom oszusta znowu wychodzi z szafy i nie tak.
No ja ci się przyznam, że jak gdzieś widzę JWT, to przeskakuję 2 akapity dalej i udaję, że wiem, o co chodzi, kiwam mądrze głową, ale nie wiem, do dziś nie rozumiem, jak działa autentykacja, przyznaję się.
Okej, okay. Ja tu mam jeszcze dwie rzeczy. Jedna, która trochę może do mikromanagementu nawiązuje, ale nie wiem, czy to jest ten sam temat. Chodzi mi o to, że masz sytuację, w której ktoś, kto nie zajmuje się dokumentacją, mówi ci, jak masz na przykład pisać te bulety, nie? I to nie mówię tutaj o twoim menedżerze. Ja miałem sytuację takie, że osoba, która była jakby moim kolegą czy tam koleżanką z pracy i zajmowała się na przykład programowaniem, przychodziła i mówiła, ej, słuchaj, dokumentacja, spoko, ale na końcu buletów powinny być kropki. Albo na końcu buletów powinny być tam średniki, nie? Albo to powinno być napisane inaczej. Czyli takie stylistyczne, gramatyczne rzeczy i wtedy jest ta rozmowa, no ale posłuchaj, no jest style guide i my tak ustaliliśmy, wiem, rozumiem, ale my tak robimy. Ale to nie pomaga i w kółko, nie? I taka rozmowa jest przy okazji, ale słuchaj, ale te bulety, nie? Dobrze, ja wiem, no ale no wiesz, no procedura, tak?
No zwłaszcza z przecinkiem przed and, czyli ten Oxford comma. Czy na przykład nasz style guide mówi, że ma być, czy że nie ma być? Znajdzie się ktoś, kto uważa odwrotnie i na review możecie poprawić. Ale to wiadomo, wychodzimy tak. Szybko z sytuacji, mówimy, tu jest style guide, chcesz to przeczytaj. Inni go nie czyta.
To jeszcze mam dla ciebie na koniec trochę spooky story ku przestrodze. Nie wiem, czy to jest takie spooky, ale do tej pory mnie trochę męczy, że coś takiego zrobiłem, że w jednej pracy miałem taką sytuację, że musiałem opisać nową funkcjonalność i przy opisywaniu tej funkcjonalności zaistniała potrzeba, żeby był taki krótki wstęp teoretyczny. No ja tam zebrałem informacje od naszego eksperta biznesowego, żeby wyjaśnić, co to w ogóle jest, po co to będzie. No ale tam w ramach tego opisu pojawił się taki ogólny koncept, który nie był związany tylko z naszą funkcjonalnością, ale taki, powiedzmy, w tej branży funkcjonowało takie pojęcie i trzeba było je tam zdefiniować, żeby było łatwiej zrozumieć, o co chodzi. No więc w związku z tym, że tak 5/10 niektóre rzeczy rozumiałem jeszcze na tym etapie, no to wszedłem sobie do internetów, znalazłem jakieś definicje i mówię, o, świetny, to są te 3 zdania, które mi idealnie tu pasują i tu je potrzebuję wziąć. No i tak, no mówiąc brzydko, po prostu sobie wziąłem i wkleiłem, nie? Zrobiłem tradycyjne kopie i wklej, nie wiem, czy tam dużo nawet zmodyfikowałem, no, może tam niewielki. No ja wiem, no możesz teraz się wyżyć, no dlatego się przyznaję. Teraz może takie oczyszczenie, katarzis, nie? No ale to tak wkleiłem. No i dobra, no to mało tego, dałem do review, bo u nas był taki proces, że każda dokumentacja była czytana przez osobę, która robiła taki proofreading językowy głównie, no i plus tam sprawdzała, czy gramatycznie się tam zgadza wszystko i tak dalej, nie? Ogólnie pod kątem językowym. No i pech chciał, że ta osoba się skapnęła. Nie wiem, jak to się stało, ale dotarła do tego, że to było jakby skopiowane i tak mówi, aj słuchaj, tutaj w tym fragment to chyba jest, tu ja tu znalazłem taki sam, o co tu chodzi, czemu to się tu pojawiło? A ja wtedy taki po prostu gul do gardła i mówię, no wiesz, coś tam, no mówiąc brzydko, no nie przyznałem się, nie? Nie przyznałem się wprost, że tak zrobiłem, bo mi głupio było strasznie, do tej pory mi jest głupio, dlatego o tym mówię. I to jest ku przestrodze, nie róbcie takich rzeczy. Nawet jeśli wam się wydaje, że to są 2-3 zdania i to jest nie wiadomo skąd tam wzięte na potrzeby, to głupio będzie, jak po pierwsze ktoś z jeszcze pół biedy, tak jak ja miałem, nie, że ktoś, kto z tobą pracuje, to wykryje i to może nie wyjść na zewnątrz, więc super. Gorzej, jak na przykład klient to znajdzie i się okaże, że to jest na przykład z opisu konkurencyjnego produktu jeszcze wzięte, nie? To już w ogóle może być cała, wiesz, masa problemów, więc nie róbcie tak po prostu.
Nie róbcie tak, ja mam, ale to wiadomo, że już nie zrobisz tego więcej, nie?
Nie, teraz tak robię z kodem, nie? Idę na Stack Overflow i właśnie robię kopię i wklej.
To jest akurat, działa. To jest akurat normalne, tak wszyscy robią.
No, nie wiem, czy to jest normalne, ale dobra.
Czasem możesz udawać, że przepisujesz to, nie? Tak jakby przepisać to, co widzisz na tym Stack Overflow, albo skopiować i zmienić sobie nazwy zmiennych, nie? Że ty masz lepszy pomysł, jak je nazwać. A kiedyś moja koleżanka z pracy pisała coś w dokumentacji, a obok pisała na czacie. No i gdzieś tam okienka czasem wyskakują, nie? I to, co miała wpisać na czacie, to wpisała do dokumentacji, nie zauważyła, nie? I tam jakieś polskie zdanie poszło w PDF-ie wydrukowanym. Gdzieś tam w połowie słowa się zaczęło jakieś polskie zdanie, potem się dokończyło to słowo. Fajna, straszna historia. Nie wiem, czy ta osoba to pamięta, ale ja tak czasem sobie wspominam.
Śmieszne, znaczy, śmieszno, straszna historia. Mam nadzieję, że nie było tam żadnych niecenzuralnych słów, nie? Bo wtedy to by już w ogóle było kiepsko, jakby nagle.
Nie, to było całkiem normalne zdanie, kompletnie wyrwane z kontekstu. Myślę, że nawet ktoś mógł docenić, że coś takiego widzi.
Czyli to jest trochę tak jak w Przyjaciołach był taki odcinek, gdzie był książka z przepisami i skleiły się dwie strony i część była przepisu na jakiś deser czy tort, a druga część była na chyba minced pie czy coś takiego. I zrobiła, już nie pamiętam kto zrobił, Rachel, zrobiła takie ciasto z mięsem wołowym chyba mielonym i z bitą śmietaną i w ogóle takie połączone było, wyszło coś takiego, nie? Tutaj sobie czytasz. Żeby utworzyć nowego użytkownika, otwórz okienko A i kliknij w miejsce B. No słuchaj, no kapusta będzie dobrze pasować coś nam do ziemniaków, do tego obiadu, szczególnie taka młodziutka zasmażana, nie? I następnie kliknij zachowaj i nowy użytkownik został dodany, nie? Że fajna procedura.
Fajna, smaczna. A to co, jedną straszną na koniec mogę powiedzieć? Posłuchaj.
A to co, to cała reszta nie była straszna? Teraz będzie straszna,
nie,
tak?
Bo ale
tamte to były co?
Łapiesz mnie za słówka. Chciałem powiedzieć, mogę powiedzieć jeszcze jedną nie tak straszną jak te co do tej pory?
O, teraz lepiej. Tak, teraz możesz, teraz masz pozwolenie.
Dobra, to słuchaj, to jest dla mnie największy koszmar. Po co my to wszystko robimy? Jak się tak zastanowisz, nie? Jest ta metoda 5 why, no nie? I tak sobie zadajesz to pytanie, why, to dochodzisz w końcu, no żeby shareholderzy mieli większe domy z basenami.
Tak sobie odpowiadasz, tak?
Tak, no i tu z tym optymistycznym akcentem bym chciał może podziękować wszystkim za uwagę, życzyć strasznej nocy halloweenowej.
To już?
Tak, tyle. Strasznej nocy halloweenowej, kropka.
Kropka. Kropka nienawiści. I na tym kończymy.
Kropka miłości. Na tym kończymy.
Dobrze. A dobrze. Kropka miłości. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.
Dzięki, do usłyszenia.